Program realizuje Piotr Król, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Dzień dobry, kłaniamy się o poranku, a przed nami wtorek, 14 stycznia i kolejne wydanie Agrobiznesu. Będziemy z Państwem do godziny 6, a co przygotowaliśmy na dziś, oto skrót. Między innymi powiemy o pseudozbożach.
W ten sposób może być przetwarzanym jest na przykład len, który powszechnie znany jest jako roślina, z której tłoczymy olej, ale znalazła także szerokie zastosowanie w przypadku przemysłów typu młynarstwo, gdzie len przemielany jest na mąkę, również wytłoki lniane, czyli produkt uboczny powstały w wyniku wytłoczenia oleju, jest przemielany na mąkę.
Będzie też o maszynach rolniczych, tym razem o agregatach uprawowych.
Maszyna stawruje się idealnie do tego, żeby przygotować bezkonkurencyjne warunki przesiewne pod buraki, kukurydzę. Trudno wyobrazić sobie innego typu maszynę do przygotowania niemal idealnego stołu pod siew. Szczególnie popularna na wiosnę. Zdecydowanie okres od połowy marca, niemal do końca kwietnia.
W cyklu Żyj Zdrowo powiemy, dlaczego nie warto wylewać wody po odcedzeniu groszku, a na zakończeniu o obowiązkowym szczepieniu kotów przeciwko wściekliźnie na terenach zagrożonych wścieklizną oraz o obowiązkowych szczepieniach ptaków przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu na terenie województwa lubelskiego. Więcej o tym w dalszej części programu. Na początek sprawdzamy prognozę pogody, a tutaj nadal zimowa aura. Opady śniegu, deszczu ze śniegiem i ujemne temperatury zarówno w dzień, jak i w nocy. Będzie ślisko. Druga połowa tygodnia z deszczem i temperaturą na plusie. To tak w skrócie, a oto szczegóły, jak informują synoptycy. Pogodę kształtuje rozbudowujący się układ wyżowy. Z północnego zachodu napływa chłodna masa powietrza. I tak w naszym regionie po mroźnej nocy, gdzie temperatura lokalnie spadła do minus 8, rano będzie zimno, a w najcieplejszym momencie dnia na termometrach od minus 2 do minus 1. Do tego dużo słońca, zachmurzenie małe i umiarkowane, ale stopniowo wzrastające do dużego, wieczorem już całkowite. Bez opadów, a wiatr na ogół umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i południowo-zachodni. W nocy opady deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, a na termometrach od minus 3 do minus 1 będzie więc ślisko. Ślisko także będzie w środę w ciągu dnia, gdzie przy dużym zachmurzeniu będą nam towarzyszyły opady deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, przechodzące w opady deszczu lub mrzawki. Przejściowo będą to opady marznące, powodujące gołoleć, a na termometrach od plus 1 do plus 2. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunków zachodnich. Kolejna noc ze środy na czwartek, już bez mrozu w całym regionie, na termometrach od 0 do plus 1, do tego opady deszczu. W czwartek zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, okresami słabe opady deszczu lub mrzawki, a na termometrach od 1 do 3 stopni, a co przyniosą kolejne doby? Pogodę zmienną. I tak w nocy z czwartku na piątek deszcz i temperatura dodatnia od 1 do 2, w piątek zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, okresami słabe opady deszczu lub mrzawki, a na termometrach od 2 do 4 stopni. Noc z piątku na sobotę z niewielkim mrozem od minus 3 do minus 1, ale padać nie powinno. We wtorek, 14 stycznia. Pseudozboża, inaczej zboża rzekome, to wspólna nazwa dla roślin, które z botanicznego punktu widzenia nie są trawami, ale tak jak zboża tradycyjne wytwarzają ziarna bogate w skrobie. Mają też wiele wartości odżywczych i nie zawierają glutenu. Nazwa pseudozboża powstała niedawno, ale surowce z tej grupy wykorzystywane są na świecie od wielu lat. Zaliczane są do superżywności, czyli produktów, które wzmacniają system immunologiczny i działają prewencyjnie, obniżając ryzyko powstawania wielu chorób cywilizacyjnych, jak nowotwory, schorzenia układu sercowo-naczyniowego czy cukrzycy. To m.in. komosa ryżowa i len, mówi dr inżynier Anna Wierkijowska, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Obecnie w żywieniu i profilaktyce wielu chorób znajdują one bardzo szerokie zastosowanie. Ich cechą charakterystyczną jest to, że są to surowce bezglutenowe, w związku z czym nie mogą służyć do wypieku tradycyjnego chleba o wysokiej objętości czy wysokim stopniu spulchnienia, natomiast często stosowane są przy wypieku pieczywa bezglutenowego. Komosa ryżowa odżywa teraz w naszej diecie, spotykana jest coraz częściej. Dawniej przede wszystkim na terenie wsi, wiosek była znanym surowcem, później zanikła z naszych jadłospisów, a teraz z powrotem powraca jako cenne źródło witamin, mikroelementów. Jeżeli chodzi o witaminy, to przede wszystkim witamina C, D, E oraz B. Mikroelementy takie jak miedź, żelazo, wapń, potas, fosfor, magnez, mangan, cynk, więc widzimy, że jest tych mikroelementów bardzo dużo i występują one w formie łatwo przyswajalnej, co jest również bardzo ważne. komosie ryżowej również notuje się wysoką zawartość przeciwutleniaczy, przede wszystkim kwercytyna, które właśnie spowalniają procesy starzeniowe, chronią przed chorobami nowotworowymi. Notuje się wysoką zawartość kwasów, w tym kwasów omega-3, które działają przeciwzapalnie. Innym pseudozbożem, czasami nawet nie wiemy, że w ten sposób może być przetwarzanym, jest na przykład len, który powszechnie znany jest jako roślina, z której tłoczymy olej, ale znalazła także szerokie zastosowanie w przypadku przemysłów typu młynarstwo, gdzie len przemielany jest na mąkę, również wytłoki lniane, czyli produkt uboczny powstały w wyniku wytłoczenia oleju. Jest przemielany na mąkę, uzyskujemy mąkę lnianą, która jest bogata w białko, bogata jest w błonnik pokarmowy, ale także w nienasycone kwasy tłuszczowe, w tym kwas alfa-linolowy, linolenowy, które bardzo korzystnie wpływają na nasz organizm. Nawet jeżeli jest to mąka z wytłoczyn, czyli już po odtłuszczeniu, to nigdy w 100% nie jest usunięty tłuszcz z lnu, w związku z czym ta mąka też charakteryzuje się wysoką zawartością tych kwasów nienasyconych. Oprócz tego nasiona lnu zawierają substancje śluzowate, które od wieków są typowym produktem zalecanym w przypadku podrażnienia przewodu pokarmowego, jak również przewodu oddechowego, czyli w różnych dolegliwościach jelitowych, żołądkowych. Bardzo często zalecane jest spożywanie
wydania Agrobiznesu. Teraz czas na kolejny odcinek cyklu Żyj Zdrowo.
Żyj Zdrowo w Radiu Lublin.
Aquafaba to woda, która pozostała po ugotowaniu ciecierzycy, czy też płyn po odcedzeniu innych warzyw strączkowych z puszki i słoika. Ma właściwości emulgujące i pieniące, dlatego może stanowić alternatywę m.in. dla kurzego białka. Co jeszcze warto o niej wiedzieć?
Żyj zdrowo!
Aquafaba cieszy się coraz większym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród wielbicieli zdrowego odżywiania, chociaż do niedawna uznawana była za odpad kuchenny. To źródło wartości i cennych składników, jest niskokaloryczna, nie posiada cholesterolu i można z niej przygotować wiele ciekawych potraw, zarówno na słodko, jak i wytrawnie.
Ciekawostką, która ostatnio pojawia się na dietetycznym rynku, jest tak zwana aquafaba. To jest ta woda, która pozostaje po ugotowaniu bądź odsąszeniu strączków.
Doktor inżynier Justyna Libera, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
To jest produkt, który najczęściej wyrzucamy, wylewamy, a to duży błąd, bo jest on wspaniałym źródłem wartości i pewnych składników. Najbardziej popularna jest aquafaba z ciecierzycy, czyli woda, którą otrzymamy po odsączeniu ciecierzycy w puszce. Ta woda, ta substancja, ze względu na to, że ma w składzie bardzo dużo saponin, to ma wspaniałe właściwości pieniące. I jest to alternatywa dla białka jaja kurzego. W związku z tym osoby, które są na diecie wegańskiej i nie spożywają jajek, mogą wykorzystać aquafabę jako właśnie naturalną substancję pieniącą. Z aquafaby już teraz robi się majonezy, robi się ciastka, muffiny, dodaje się do chleba, nawet do wędlin, do musów, dlatego że ona właśnie poprawia strukturę. To jest wspaniały czynnik strukturotwórczy, a jednocześnie jest to bardzo ekologiczny dodatek, bo jest to odpad, który naturalnie zostałby wylany. Najlepsze właściwości, najbardziej przebadana jest aquafaba z ciecierzycy, natomiast można też wykorzystać aquafabę, czyli tą wodę, po groszku zielonym konserwowym, po fasolce, w puszce. Wszystkie te płyny, które pozostają po gotowaniu czy też z puszki, mają bardzo podobne właściwości pianotwórcze i jedyną wadą, którą możemy zaobserwować, jest taki posmak strączków. Oczywiście możemy go zakamuflować, dodając różnego rodzaju aromaty, chociażby dodatek wanilii czy cynamonu.
Żyj zdrowo!
To znakomity sposób na niemarnowanie żywności i właściwe wykorzystywanie produktów.
Aquafaba, oprócz tego, że ma wspaniałe właściwości pianotwórcze i jest odpadem, który można wykorzystać w kuchni, okazuje się, że ma też bardzo fajny skład chemiczny. Ona praktycznie nie ma w ogóle kalorii. Jest to produkt, który może być rekomendowany osobom, które są na diecie odchudzającej. Przyjmuje się, że 3 łyżki płynu z ciecierzycy, 3 łyżki aquafaby, czyli około 45-50 gramów, to jest jedno białko jaja. Mniej więcej w takich proporcjach należy zastępować. Wraz z wzrastającą świadomością konsumentów zaczynamy spożywać coraz mniej produktów pochodzenia zwierzęcego. Szczególnie ograniczamy spożycie masła, śmietany czy też mięsa. Zaczynamy wykorzystywać wędliny na bazie soi, które są takimi wegańskimi kiełbasami, kabanosami. Wykorzystujemy już nawet masło roślinne czy masła na bazie strączków, które też są już obecne na rynku. Natomiast w dalszym ciągu brakuje nam substytutów jaj. okazuje się, że możemy znaleźć taki substytut jaja i do tego możemy wykorzystać odpad, a więc wodę, która zostaje po ugotowaniu strączków. Najbardziej popularna jest woda po ugotowaniu ciecierzycy albo woda taka z puszki, która zostaje nam po odsączeniu tego produktu spożywczego. Musimy dołożyć wszelkich starań, żeby uniknąć marnowania żywności i wrzucania produktów, które potencjalnie mogą być wykorzystane.
W Radiu Lublin 14 stycznia. Brony polowe zębate składane hydraulicznie stosowane są do płytkiego spulchniania górnej warstwy gleby, wyrównywania powierzchni gleby po orce, kruszenia i rozbijania brył ziemi, niszczenia chwastów i zadarnienia, a do tego wydobywania z gleby rozłogów perzu, wymieszania nawozów mineralnych z glebą oraz innych prac polowych, a na przedwiośniu niezbędnym może być agregat kompaktowy, mówi przedstawiciel producenta maszyn uprawowych Tomasz Batera.
Kolejną maszyną jest agregat uprawowy, ciężki, kompaktowy agregat uprawowy, który przygotowuje ziemię, aby mieć bardzo dobre warunki do kolejnych zabiegów, w tym szczególnie siewu. Maszyna składa się z wielu sekcji roboczych, z przedniej włóki, wału kruszącego strunowego, dwóch lub trzech rzędów zębów podcinających, kolejnego wału strunowego, włóki zagarniającej i na końcu ciężkiego wału żeliwnego typu crosskill. Maszyna stawruje się idealnie do tego, żeby przygotować bezkonkurencyjne warunki przedsiewne pod buraki, kukurydzę. Trudno wyobrazić sobie innego typu maszynę do przygotowania niemal idealnego stołu pod siew. Szczególnie popularna na wiosnę. Zdecydowanie okres od połowy marca, niemal do końca kwietnia. To jest ten okres, kiedy ta maszyna idzie w ruch.
A potem ją można jakoś do czegoś jeszcze wykorzystywać w ciągu roku?
Na jesieni jeszcze, jeśli chce się już tam wcześniej prace uprawowe wykonać. Natomiast jest to maszyna do prudkiej uprawy. Tutaj mamy troszkę ograniczone możliwości działania nią, jeśli chodzi o uprawy pościerniskowe. Dlatego mamy inne maszyny, w tym właśnie agregat bezorkowy, o którym rozmawialiśmy wcześniej.
Też podczepiana do jakichś specjalistycznych ciągników?
Do ciągników. Maszyny są od szerokości 2 metrów do 6 metrów. Także możemy tutaj działać ciągnikiem od 100 koni do 250. Także szeroka. Dla każdego rolnika mamy maszynę odpowiednią do jego potrzeb.
A jak takie i inne maszyny i urządzenia rolnicze działają, można zobaczyć na różnego rodzaju pokazach i wystawach. W Radiu Lublin przypominamy, że w związku z wystąpieniem ognisk rzekomego pomoru drobiu w województwie lubelskim, wojewoda wydał rozporządzenie w sprawie szczepień. Hodowcy drobiu z terenu województwa mają obowiązek niezwłocznego szczepienia ptaków, chodzi o kury i indyki, a zakłady wylęgu drobiu mają szczepić jednodniowe pisklęta przed ich wysyłką do hodowców. Jednocześnie firmy mają zakaz wprowadzania do hodowli nieszczepionych ptaków. Choroba wywołuje wirus przenoszony przez dzikie ptactwo. Jej wystąpienie wiąże się z koniecznością likwidacji całego stada drobiu w danym gospodarstwie i dezynfekcję kurników. Rolnicy, których hodowla drobiu została zlikwidowana, a następnie zutylizowana, mają otrzymać rekompensaty. Przypominamy też o innym rozporządzeniu wojewody lubelskiego w sprawie zwalczania wścieklizny w województwie lubelskim. Tu wskazano kilkanaście gmin na terenach powiatów Tomaszowskiego, Zamojskiego, Chrubieszowskiego, Biłgorajskiego i Krasnostawskiego, gdzie wyznaczone zostały obszary zagrożone i na tych obszarach obowiązuje szczepienie domowych kotów przeciwko wściekliźnie. Nakaz szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie na tych terenach dotyczy zwierząt powyżej 3 miesiąca życia. Ponadto obowiązuje tam nakaz trzymania psów na uwięzi lub w ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w zamknięciu. Natomiast zwierzęta gospodarskie pozostające na wybiegach lub pastwiskach powinny być nadzorowane przez właściciela. Służby weterynaryjne przypominają też, że w Polsce jest stały ustawowy obowiązek szczepienia przeciwko wściekliźnie psów powyżej 3 miesiąca życia. Nie ma natomiast takiego obowiązku dotyczącego szczepienia kotów, jednak w miejscach, gdzie została stwierdzona wścieklizna i wyznaczono obszar zagrożony, już takie szczepienie kotów obowiązuje. Ponadto na obszarze zagrożonym zakazuje się także organizowania targów, wystaw, konkursów i pokazów z udziałem psów, kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę, organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych za wyjątkiem odstrzałów sanitarnych dzików oraz polowań indywidualnych bez udziału psów i nagonki. Szczegóły w rozporządzeniu wojewody lubelskiego na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, a także w poszczególnych gminach i powiatach. I tak kończymy dzisiejsze wydanie Agrobiznesu we wtorek 14 stycznia, ale warto zostać z Radiem Lublin, bo przed nami następne interesujące audycje po godzinie 6.